Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. We wtorek 3 listopada wita Państwa Krzysztof Bronk. Głównym tematem dzisiejszego programu będzie wyrok Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, zobowiązujący do usunięcia krzyży z włoskich szkół. Na ten temat będziemy rozmawiać z biskupem Vincenzo Paglio oraz poinformujemy o oświadczeniu Episkopatu Włoch. Przedstawimy też najnowsze numery pism loretańskich, a także w związku z przeżywanym obecnie rokiem kapłańskim nadamy radiowy sondaż, czego świeccy oczekują od kapłanów. Zapraszamy. Wiara w jedynego Boga stanowi najgłębszą motywację i równocześnie płaszczyznę spotkania między chrześcijanami a muzułmanami. Podkreślił to w sobotę w Tunisie przewodniczący papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego. W stolicy Tunezji kardynał Jean-Louis Thorin wygłosił do grupy tamtejszych intelektualistów konferencję na temat relacji między wyznawcami islamu i chrześcijaństwa. Spotkanie zorganizowała sponsorowana przez tunezyjskiego prezydenta Ben Alego Katedra Dialogu Cywilizacji i Religii wspólnie z diecezją Tunisu.
Francuski purpurat zwrócił uwagę, że w obecnym świecie doznającym głębokich, raptownych przemian dialog wyznawców różnych religii stał się koniecznością. Wymaga on wzajemnego uznania, zrozumienia, szacunku dla rozmówców i umiejętności docenienia tego, co reprezentują. W krajach, gdzie chrześcijanie i muzułmanie sąsiadują ze sobą jako współobywatele, dialog nie oznacza tylko organizowania spotkań czy konferencji, powiedział kardynał Thorin. Jest on w nich sposobem zaangażowanego przeżywania własnej wiary we wzajemnych relacjach. Jego uczestnicy mają się dzielić swoimi troskami i dążeniami, starając się znaleźć razem rozwiązanie dla problemów i wyzwań dzisiejszych czasów, dodał przewodniczący papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego.
Podczas swej wizyty w Tunezji kardynał Thorin został też przyjęty przez tamtejszego ministra do spraw wyznań. Rozmowa dotyczyła znaczenia dialogu dla umocnienia pokoju oraz szerzenia ducha tolerancji i współpracy. Minister Boubacar El Aghzouri zwrócił uwagę, że jego kraj był zawsze skrzyżowaniem dróg cywilizacji, kultur i religii.
Polityczną burzę wywołał we Włoszech wyrok Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, uznający obecność krzyży w salach szkolnych za godzącą w prawo rodziców do wychowania swych dzieci w zgodzie z własnymi przekonaniami oraz w prawo dzieci do wolności religii. Sprawa została wniesiona z prywatnego powództwa. Trybunał zaznacza, że krucyfiks może być jednoznacznie kojarzony z religią katolicką i jego eksponowanie w państwowych szkołach jest zatem sprzeczne z zasadą pluralizmu edukacyjnego.
Włoski Kościół z ubolewaniem przyjął ten werdykt, choć na razie nie ma oficjalnego stanowiska ze strony Stolicy Apostolskiej. Zagadnięty w tej sprawie przez dziennikarzy arcybiskup Antonio Maria Velio, kierujący papieską radą do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących, stwierdził, że czuje się tym wyrokiem dotknięty. Z kolei biskup Vincenzo Paglio, odpowiedzialny we włoskim episkopacie za ekumenizm i dialog, oświadczył, że usunięcie krzyża z przestrzeni publicznej byłoby nieodpowiedzialnością. W moim przekonaniu wychodzi się tu z błędnego założenia, które świadczy o brakach tak pod względem humanistycznym, jak i religijnym. Również dlatego, że świeckość nie polega na braku symboli religijnych, lecz na ich umiejętnym przyjmowaniu i popieraniu. Pomyślmy o etycznej i moralnej próżni, w jakiej tak często żyje nasza młodzież. Jeśli ktoś myśli, że może im pomóc, wszystko eliminując, tworząc tabula rasa, to naprawdę jest bardzo krótkowzroczne. Również dlatego, że zakłada pojęcie kultury, która jest wolna tylko w tej mierze, w jakiej nie ma niczego, albo ma tylko to, co jest wykorzenione z wszelkiej historii, tradycji, dziedzictwa. Tym bardziej, że na naszych placach i ulicach jest mnóstwo krzyży. Nie potrafię sobie wyobrazić, by ktoś mógł usuwać symbole religijne z placów, ulic i rozdroży, bo naruszają one czyjąś wolność religijną. W takiej sytuacji wolałbym już cywilizację śródziemnomorską, która charakteryzowała i jeszcze dziś charakteryzuje się tym, że są w niej obecne symbole i znaki różnych religii. Kiedy Paweł VI stanął w obliczu problemów związanych z budową meczetu w Rzymie, powiedział: jest to wielki znak cywilizacji.
Czy powieszenie krzyża w klasie szkoły publicznej można traktować jako narzucanie, przymuszanie?
Nie sądzę. Myślę, że wielka walka, którą musimy teraz toczyć, polega na tym, by ukazać, że krzyż przypomina o upokorzeniu, które również dziś ponosi tak wielu sprawiedliwych i ubogich. Przypomina on, co dzieje się z człowiekiem, kiedy nie zachowuje się sprawiedliwości. Pokazuje też wartość bezinteresowności, której tak bardzo potrzebujemy, bez względu na to, jaką wiarę wyznajemy. W tym sensie krzyż ma też wymiar kulturowy i wychowawczy. Chcieć go usunąć to naprawdę brak odpowiedzialności.
Również we Włoszech wielokrotnie wytaczono sprawy w sądach przeciwko obecności krzyża i zawsze kończyło się na tym, że krzyż zostanie, ponieważ jest on nie tylko symbolem religijnym, ale także znakiem przynależności do cywilizacji. Czy fakt, że Unia Europejska pozytywnie rozpatrzyła tę sprawę, oznacza, że również w innych krajach kontynentu zostaną zakwestionowane różne elementy tożsamości, które tu we Włoszech są może silniej zakorzenione?
Krzyż to oczywiście również znak tożsamości. Jednakże w moim przekonaniu jest on także znakiem uniwersalizmu, którego potrzebujemy, a mianowicie miłości, która nie zna granic. Miłości, która jest gotowa dać własne życie za innych, nawet za nieprzyjaciół. Tego potrzebujemy wszyscy. Natomiast aktualna polemika ma charakter czysto ideologiczny, a nie historyczny, konkretny i kulturowy. We Włoszech udało się ten problem bardzo dobrze rozwiązać, bez żadnych dodatkowych trudności.
Mówił biskup Vincenzo Paglia, przewodniczący Komisji Episkopatu Włoch do spraw ekumenizmu i dialogu. Dziś po południu stanowisko w tej sprawie zajął również włoski episkopat. Decyzja Trybunału w Strasburgu budzi ból i niepokój, napisali biskupi. W ich przekonaniu unijny sąd kierował się stronniczymi i ideologicznymi względami. Nie wzięto pod uwagę wielorakiego znaczenia krzyża, który nie jest jedynie symbolem religijnym, lecz również znakiem kultury. Nie uwzględniono również faktu, że w kontekście włoskim wywieszanie krzyży w miejscach publicznych jest zgodne z uznaniem zasad katolicyzmu za element historycznego dziedzictwa narodu włoskiego, o czym mówi konkordat z 1984 roku. Decyzja Trybunału grozi sztucznym odseparowaniem tożsamości narodowej od jej duchowych i kulturalnych źródeł. Nie jest ona wyrazem świeckości, lecz jej degeneracji w laicyzm, czytamy w oświadczeniu włoskiego episkopatu. Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
W najnowszym numerze Różańca podejmujemy próbę spojrzenia z różnej perspektywy na problem śmierci, przemijania oraz żałoby, by pokazać, że mają one swoją drugą stronę, zmartwychwstanie i bycie wieczności z Bogiem. Rodziców, wychowawców, dziadków zachęcamy także do lektury sygnałów troski, którego temat numeru brzmi Pamięć i tożsamość. W tym temacie polecamy szczególnie opowiadanie Krystyny Sztramskiej Gdyby tak dziś, w którym autorka pochyla się nad historią kilkunastoletniego Dawida, który przez moment poczuł, że jest wojna i że w wyniku strzału traci bliską mu osobę. Na miesiąc listopad przygotowaliśmy ciekawy temat dla najmłodszych w Aniele Stróżu. W tym miesiącu pochylamy się nad kolejnym przykazaniem Bożym: nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. W opowiadaniu Anny Moszyńskiej pod tytułem Fałszywy świadek dowiadujemy się, jak wiele szkód może przynieść zatajenie ważnej informacji. Dobrym uzupełnieniem tego wątku jest wywiad z księdzem Tomaszem Kamolą, wikariuszem parafii świętego Wita w Karczewie. Padają w nim odpowiedzi na ważne pytania o szkodliwość grzechów języka, o zwalczanie w sobie skłonności do plotkowania, oszczerstwa i obmowy. Dla dzieci mamy także prezent – płytę CD z audycjami i piosenkami dla wszystkich. Wszystkich dorosłych i dzieci zachęcamy do lektury pism. Można je nabyć w sklepach sieci Empik, księgarniach katolickich.
Od kilku miesięcy przeżywamy w kościele rok kapłański. Z tej okazji ksiądz Józef Polak postanowił przeprowadzić mały sondaż radiowy wśród świeckich. Czego oni oczekują od swych kapłanów? Oto co usłyszał.
Co właściwie najbardziej jest istotne moim zdaniem, właśnie dobra rada parafialna i ksiądz, który będzie słuchał osób, które są w tej radzie, ponieważ właśnie przeszedłem przez wiele, wiele różnego rodzaju rad i kiedy ksiądz był nastawiony, żeby słuchać, to wtedy w zasadzie fantastycznie wychodziło. Cała parafia była szczęśliwa, a kiedy tylko i wyłącznie ksiądz robił po swojemu, absolutnie nie słuchał się innych, to wtedy było bardzo, bardzo różnie. A najlepsze rzeczy, jakie były, to pamiętam, pomaganie, tłumaczenie właśnie, czym jest msza święta, kiedy prowadziłem za pozwoleniem księdza właśnie pewnego rodzaju takie jak gdyby formy tłumaczenia dzieciom w czasie mszy świętej na bieżąco, co to jest. I jednocześnie zorganizowaniem różnego rodzaju specyficznej liturgii. To było cudowne przeżycie, niezapomniane, mniej więcej półtora roku to było. No a najgorsze to, kiedy właśnie jest problem pieniężny i wtedy, kiedy niefachowcy zaczynają decydować o sprawach Kościoła poprzez pryzmat pieniędzy.
Czego ja oczekuję od księdza tak we wspólnocie? No żeby był przede wszystkim i nie mówię był na każde zawołanie, bo zdaję sobie sprawę z tego, że jeśli jest jeden ksiądz, a duże grono wiernych, no to ksiądz po prostu też jest człowiekiem, też ma ograniczoną wytrzymałość, ale żeby w każdym razie można się było z nim skontaktować i żeby chciał wtedy wysłuchać, no i jakoś się ustosunkować do problemu czy do sprawy. Także no uważam, że to jest najważniejsze i tego bym oczekiwałam. No złych nie mam chyba żadnych przykładów, no same dobre. Nigdy nie było tak, żebym się czuła jakoś zbyta, czy niewysłuchana, czy zlekceważona, czy coś takiego. Uważam, że to byłyby najgorsze przypadki, gdyby coś takiego właśnie zaszło. I słyszałam o takich przypadkach, ale to nie są moje doświadczenia.
Od księdza oczekuję wsparcia duchowego i pomocy w rozstrzygnięciu problemów moralnych. Wiele razy miałam taką sytuację w życiu, że musiałam się zwrócić do księdza z prośbą o pomoc. Tylko raz mi się zdarzyło, że ksiądz powiedział, że w tej chwili to nie ma czasu, ale jak skończą się kolędy, to możemy do tego wrócić. A w każdym innym przypadku otrzymywałam tę pomoc natychmiastowo i była zawsze skuteczna.
Czego ja oczekuję od księdza? Przede wszystkim bardzo bym chciał uwierzyć, że dobrze na tym wyjdę, że stanę się wierzącym człowiekiem, że będę chodził do kościoła, bo każdy coś tam ma do stracenia w tym sensie, a umierając na zawsze mamy bardzo dużo do stracenia i w taki najbardziej jakiś przemawiający do mnie sposób oczekuję od księdza, żeby przekonał mnie w tym, że dobrze jest być człowiekiem wierzącym, dobrze jest robić dobrze, dobrze żyć zgodnie z nauką Kościoła, no i starać się za wszelką cenę to robić. Ja nie rozumiem, dlaczego tak dużo ludzi nie chce nic mieć wspólnego z Kościołem i tak bardzo dużo ludzi odchodzi w tej chwili od Kościoła, kiedy mają tak bardzo dużo do stracenia, a mogą tak dużo zyskać, jeżeli tego nie zrobią.
Strasznie bym oczekiwała, nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla wielu moich znajomych, których nieświadomość rzeczywistości, historii, zwłaszcza Kościoła, powoduje, że tkwią w takim jakimś lekkim udręczeniu. Są dalej wierni Kościołowi, ale jak się zorientowałam, mają pojęcia tak mylne na temat Kościoła, że aż boli. W pierwszej chwili złości, a potem boli. Może takie prostackie zupełnie rozwiązanie, bo czasami ludzie się krępują. Postawić pytanie. Skrzynka na anonimowe pytania. Może jakby ksiądz czy kogoś delegował, czy sam w każdej parafii, żeby odpowiadał na te pytania, żeby dać odpór bardzo rozległej, bardzo zjadliwej i bardzo skutecznej kampanii antykościelnej, a zwłaszcza antykatolickiej.
czego ja oczekuję od księży? Przede wszystkim, żeby był księdzem pobożnym, żeby był księdzem, do którego można się zawsze zwrócić i żeby ksiądz był przede wszystkim wierzący. Bo ja mam czasami odczucie, że lud wierzy, a ksiądz nie wierzy. Samo odprawianie mszy świętej, żeby to było naprawdę sakrum i żeby zwracał ludziom uwagę i żeby nie bał się ludzi, że ludzi straci. Jeżeli ksiądz jest autentyczny i wierzący, to ludzie zawsze przyjdą i zawsze go znajdą i przyjdą z jednej parafii do drugiej, jeżdżą po to, żeby naprawdę przeżyć mszę świętą i żeby tym ludziom uzasadnić i powiedzieć, że ta msza to jest właściwie centrum naszej wiary. I żeby się tego nie wstydzić i nie bać się przede wszystkim tych ludzi i nazywać rzeczy po imieniu, jak również powiedzieć ludziom, że naprawdę szatan istnieje. Ludzie w to nie wierzą. Czasami właśnie z negatywnych moich doświadczeń sam ksiądz się śmieje z tego, że wierzymy w szatana, że nie należy się tym przejmować. I jak gdyby sami ludzie są przez niektórych księży, bo jest dużo wspaniałych, cudownych, dobrych księży, ale niektórzy ludzie po prostu tracą wiarę niestety przez samych księży i przez to, że księża nie nazywają rzeczy po imieniu, tylko lekceważą. Z pozytywnych, bardzo dużo pozytywnych, cudownych przeżyć księża, którzy są rzeczywiście wspaniali, słuchający, pochyleni nad drugim człowiekiem. Także jak mówisz do niego, to czujesz, że to rzeczywiście jesteś ty w tym momencie i twoja sprawa jest najważniejsza i możesz wierzyć, to masz pełne, absolutne, pełne zaufanie. I wiemy, że on jest jednym z nas, że to jest też człowiek, ale ksiądz ma być człowiekiem bardziej pobożnym niż my wszyscy razem i w ten czas pociągnie za sobą całe tłumy ludzi, bo ludzie tego bardzo potrzebują. Ludzie już mają dosyć nicości, beznadziejności i czegoś, co do niczego właściwie nie prowadzi. I bardzo księża powinni głosić i stawiać bardzo duży nacisk na rodzinę. No bo właściwie stąd wszystko pochodzi, stąd będziemy mieli nowych księży. Jeżeli nie dba się o rodziny, wręcz nie grzmi się z ambony na temat rodziny, jak ważna jest rodzina, to właściwie nie możemy się niczego dobrego spodziewać.
Na przykład spotkałam się z takim czymś, że ksiądz się wybierał na wesele, no a co za ślub? No mówi, że ta i ta wychodzi za mąż. Ja mówię, no jak to? Przecież ona ma męża, jest mężatką. Przecież ona, jak to, bierze drugi ślub? No ale to przecież nie będzie sama, mówi cały czas. Czy ksiądz wie, że to w porządku? No i byłam tym tak zaskoczona i zdziwiona, że katolicki ksiądz jeszcze poszedł na to wesele i pochwalał normalnie cywilny ślub, który w ogóle nie jest żadnym ślubem, no bo miała w kościele ślub, a to był tylko cywilny. Do tej pory się nie mogę na przykład z tym zgodzić i to mnie tak troszkę zaskoczyło, ale drudzy księża, to zawsze jestem pełna podziwu dla księży, którzy potrafi na przykład prawie cały swój czas poświęcać ludziom. Ludzie przychodzą nieraz naprawdę z takimi głupotami i ksiądz potrafi siedzieć i słuchać, daje mu się wypowiedzi, a mnie to już trzeba być aniołem, żeby coś takiego można było wytrzymać. I podziwiam właśnie księży za tą cierpliwość, za tą wytrwałość, pełna uznania i szacunku. No tyle, co mogę powiedzieć, bardzo pozytywnie.
Wysłuchaliśmy sondażu radiowego na temat, czego świeccy oczekują od kapłanów. Materiał przygotował ksiądz Józef Polak. A ja dziękuję już Państwu za uwagę. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.